Biblijna opowieść akcentuje trzy wydarzenia z życia Izaaka: jego narodziny, ofiarowanie Izaaka na wzgórzu Moria i jego zaślubiny z Rebeką. We wszystkich tych wydarzeniach dostrzec możemy pewne obrazy, alegoryczne podobieństwa, nawiązujące do wydarzeń z życia Jezusa. Narodziny Izaaka były czymś ponadnaturalnym. Łono Sary, jak świadczy Pismo Święte, było obumarłe. Izaak narodził się dzięki ponadnaturalnej ingerencji Boga. Jezus narodził się z dziewicy, z mocy Ducha Świętego. Drugie wydarzenie, ofiarowanie Izaaka na wzgórzu Moria, to obraz śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Izaak, umiłowany syn Abrahama, nie został jednak złożony w ofierze. W ostatniej chwili Bóg powstrzymał Abrahama i w miejsce Izaaka zginął na ołtarzu baranek ofiarny. Izaak został więc jak gdyby przywrócony Abrahamowi, jak gdyby z martwych. Jezus Chrystus, baranek Boży, poniósł śmierć na wzgórzu Golgoty, a potem powstał z martwych. I trzecie wydarzenie, zaślubiny Izaaka z Rebeką. To obraz zaślubin Chrystusa z Kościołem. Ojciec Izaaka, Abraham, wysłał swojego sługę, który odnalazł i sprowadził do domu Izaaka Rebekę, piękną, czystą narzeczoną, oblubienicę. Podobnie Bóg Ojciec posłał Ducha Świętego, by przygotował oblubienicę dla Chrystusa. Kościół, wspólnota wierzących, ma być jak czysta, doskonała oblubienica, która ostatecznie zamieszka wraz z Chrystusem w domu Boga Ojca. Te trzy wydarzenia z życia Izaaka tkwią chyba najmocniej w świadomości czytelników Biblii. Nic w tym dziwnego, skoro wiąże się z nimi tak piękna, alegoryczna treść. Ale dzisiaj spróbujemy spojrzeć na opis życia Izaaka jako dojrzałego mężczyzny. Obraz ten ukazuje nam 26 rozdział Księgi Rodzaju. Będziemy tutaj mogli dostrzec pewne ważne duchowe prawdy. Przeczytajmy początkowe słowa 26 rozdziału Księgi Rodzaju. Gdy w kraju nastał głód, drugi z kolei po tym, który był za czasów Abrahama, Izaak powędrował do Abimeleka, króla filistyńskiego, do Geraru. Ukazał mu się bowiem Pan i rzekł: nie idź do Egiptu, lecz zatrzymaj się w tym kraju, który ci wskażę. Jest to drugi uciążliwy okres głodu, o którym czytamy w Księdze Genezis. Pierwszy miał miejsce za czasów Abrahama. Jak pamiętamy, wtedy Abraham udał się do Egiptu. Teraz Izaak także ucieka przed głodem i chroni się w kraju Filistynów, w Gerarze. Bóg objawia się Izaakowi, aby potwierdzić przymierze, które zawarł z ojcem Izaaka, Abrahamem. Czytamy od wiersza trzeciego. Zamieszkaj w tym kraju, a ja będę z tobą. Będę ci błogosławić, bo tobie i twemu potomstwu oddaję wszystkie te ziemie i dotrzymam przysięgi, którą dałem twemu ojcu Abrahamowi, że rozmnożę potomstwo twe jak gwiazdy na niebie oraz dam twojemu potomstwu wszystkie te ziemie. Wszystkie ludy ziemi będą sobie życzyć szczęścia takiego, jak jest udziałem twego potomstwa. Dlatego, że Abraham był mi posłuszny, przestrzegał tego, co mu poleciłem, moich nakazów, praw i pouczeń. Widzimy, że Bóg przemawia do Izaaka i potwierdza przymierze zawarte z Abrahamem. Przymierze to zawiera obietnicę błogosławieństwa dla Izaaka i dla kolejnych pokoleń potomków Abrahama. Zawiera też obietnicę otrzymania na własność ziemi Kanaanu. Bóg potwierdza także wspaniałą obietnicę zapowiadającą, że wszystkie ludy ziemi będą również otrzymywać błogosławieństwo Boże poprzez potomstwo Abrahama. Bóg mówi o posłuszeństwie Abrahama, o tym, że Abraham słuchał jego pouczeń, praw i nakazów. Musimy podkreślić, że Abraham nie otrzymał od Boga jakiegokolwiek systemu praw, tak jak później Mojżesz. Bóg przemawiał do Abrahama. Abraham słuchał poleceń Boga i kierowany wiarą i zaufaniem postępował tak, jak mu Bóg polecił. Bóg apeluje do Izaaka, by był człowiekiem wiary, posłusznym Bożym słowom, podobnie jak Abraham. To Boże wezwanie skierowane jest także do każdego z nas. Abraham był człowiekiem wiary. Możemy uczyć się od niego zaufania i posłuszeństwa Bogu. Nie był jednak Abraham człowiekiem doskonałym. Popełniał błędy, mylił się, zawodził, gdyż jak każdy człowiek miał chwilę słabości, chwilę niewiary, przestrachu. Podobnie było też w życiu jego syna Izaaka. Czytamy od wiersza 6, 26 rozdziału Księgi Rodzaju. Tak więc Izaak zamieszkał w Gerarze, a kiedy okoliczni mieszkańcy pytali go o jego żonę, odpowiedział: jest ona moją siostrą. Bał się bowiem mówić: to moja żona, gdyż myślał sobie: jeszcze gotowi mnie zabić z powodu Rebeki. Była ona bowiem bardzo piękna. Izaak powtarza błąd Abrahama. Tak często się dzieje, że synowie powtarzają błędy swoich ojców. Gdy Abraham był w Egipcie, utrzymywał, że Sara jest tylko jego siostrą. Izaak postępuje podobnie z Rebeką w Gerarze. Gdy tak mieszkał tam dłuższy czas, czytamy dalej, pewnego razu Abimelek, król filistyński, wyglądając przez okno, dostrzegł Izaaka uśmiechającego się czule do Rebeki jako do żony. Wezwał więc Abimelek Izaaka i rzekł: przecież to jest twoja żona. Dlaczego mówiłeś: jest ona moją siostrą? Odpowiedział mu Izaak: mówiłem tak, aby przez nią nie postradać życia. A na to Abimelek: czemu z nami tak postąpiłeś? Niewiele brakowało, aby któryś z mych poddanych żył z twoją żoną, a wtedy sprowadziłbyś na nas winę. Abimelek dał więc wszystkim swym poddanym takie ostrzeżenie: ktokolwiek tknie się żony tego człowieka, zostanie zgładzony. Kłamstwo musiało się wydać. Abimelek przypadkiem zobaczył, jak Izaak pieści Rebekę. Wezwał więc potem Izaaka i zarzucił mu kłamstwo. Izaak przyznał się do oszustwa. Abimelek nie tylko mu przebaczył, ale wydał też rozkaz: ktokolwiek tknie się żony tego człowieka, zostanie zgładzony. Zapewne władca filistyński pamiętał o tym, co wydarzyło się za czasów Abrahama i Sary. Widział, że Izaak i Rebeka są pod podobną ochroną Bożą. Bóg błogosławił Abrahamowi. Błogosławił też Izaakowi. Czytamy dalej od wiersza 12. Przebywając w tym kraju, zasiał Izaak ziarno i doczekał się w owym roku stokrotnego plonu, gdyż Pan mu błogosławił. I tak stawał się on coraz bardziej zasobny, aż dorobił się wielkiej majątności. Miał liczne stada owiec i wołów i wiele służby. Bóg błogosławił Izaakowi. Bóg jest wierny swoim obietnicom. Błogosławił Izaakowi ze względu na przymierze zawarte z Abrahamem. Podobnie Bóg będzie błogosławił potomkom Abrahama, gdy wkroczą oni do ziemi obiecanej pod wodzą Jozuego. To Boże błogosławieństwo jest dane Izraelowi, gdy trwa on w społeczności z Panem. Musimy podkreślić, że do nas nie odnosi się tego rodzaju błogosławieństwo związane z dobrami materialnymi. Jako wierzący mamy natomiast obietnicę obfitego błogosławieństwa Bożego w wymiarze duchowym. I podobnie zależy ono od tego, czy trwamy w społeczności z Panem, czy kroczymy z Nim przez życie. Bóg błogosławił Izaakowi. Czytaliśmy, że Izaak doczekał się w ciągu roku stokrotnego plonu. Powiększały się jego stada owiec i wołów. Wzrastały jego majątności. Bóg błogosławił Abrahamowi, Bóg błogosławił też Izaakowi. Dla Filistynów było to coś zdumiewającego, coś, co im imponowało i co ich niepokoiło. W końcu w sercach Filistynów zrodziła się zazdrość. Czytamy, że Filistyni, patrząc na rosnący dobytek Izaaka, zasypali ziemią wszystkie studnie, które słudzy jego ojca Abrahama niegdyś wykopali. Sam zaś Abimelek rzekł do Izaaka: odejdź od nas, bo jesteś zamożniejszy od nas. Był to pierwszy konflikt pomiędzy Filistynami a potomkami Abrahama. za czasów Dawida wrogość pomiędzy Filistynami a Izraelitami osiągnie apogeum. Izaak przeniósł się w okolice, w których przebywał przedtem jego ojciec Abraham. Czytamy od wiersza 17. Izaak oddalił się więc stamtąd i rozbiwszy namioty w dolinie Geraru, tam osiadł i zaczął oczyszczać studnie, które były niegdyś wykopane za życia Abrahama, jego ojca, a które Filistyni po śmierci Abrahama zasypali, i przywrócił im takie nazwy, jakie niegdyś ponadawał jego ojciec. A gdy słudzy Izaaka, kopiąc w owej dolinie studnie, natrafili na bijące źródło, pasterze z Geraru wszczęli sprzeczkę z pasterzami Izaaka i mówili: to dla nas ta woda. Studnię tę nazwał on Esek, bo swarzyli się z nim o nią. Potem wykopali inną studnię i znów powstał o nią spór. To też dał jej nazwę Sitna. Izaak przeniósł się więc na inne miejsce i wykopał jeszcze inną studnię. O tę studnię już nie było sporów. Izaak dał jej nazwę Rehobot, mówiąc: teraz dał nam Pan swobodną przestrzeń, abyśmy się rozmnażali w tym kraju. Nam może trudno jest zrozumieć, dlaczego studnie były tak ważne dla tamtych ludzi, dlaczego otoczono o nie zajadłe spory. Jednak ci, którzy żyją na pustynnych terenach, dobrze rozumieją, jakim skarbem jest woda. Bez niej nie ma życia. Znamienne są nazwy studni, które podaje Biblia. Esek to zwada, Sitna to sprzeczka. Dopiero trzecia studnia, o którą już nie było sporów, została nazwana Rehobot, czyli szerokość. Izaak powiedział: teraz dał nam Pan swobodną przestrzeń, abyśmy się rozmnażali w tym kraju. Trudno było i trudno jest potomkom Abrahama o szeroką przestrzeń do zamieszkiwania, do rozwoju. Cała historia narodu żydowskiego to ciągła walka o miejsce na ziemi. Niezwykłe są dzieje tego ludu. Niezwykłą misję powierzył mu Bóg. Zwróćmy uwagę na jeszcze jeden alegoryczny obraz. Woda jest w Biblii często symbolem Słowa Bożego. Słowo Boże przynosi życie. Trzeba o nie walczyć, trzeba się nim karmić. Tak długo jak lud Boży słuchał Bożych słów, jak długo trwał w społeczności z Panem, tak długo przeżywał obfite Boże błogosławieństwo. Jest to ważna dla nas wskazówka, ważna biblijna lekcja. Dotyczy bowiem nie tylko cielesnego, ale także duchowego potomstwa Abrahama. Aby przeżywać Boże błogosławieństwo, trzeba spożywać pokarm Bożego Słowa. Trzeba gasić pragnienie wodą życia. Potem Izaak wyruszył do Beerszeby. W 24 wierszu 26 rozdziału czytamy: i zaraz pierwszej nocy ukazał mu się Pan i rzekł: ja jestem Bogiem twego ojca Abrahama. Nie lękaj się, bo ja będę z tobą i będę ci błogosławił, rozmnażając twoje potomstwo przez wzgląd na Abrahama, który mi służył. Zwróćmy uwagę, że Bóg mówi: będę ci błogosławił, Izaaku, przez wzgląd na Abrahama, który mi służył. I Bóg przedstawił się Izaakowi: ja jestem Bogiem twego ojca, Abrahama. Jest to znamienne, że więź Izaaka z Bogiem ma jak gdyby swoje korzenie w więzi Boga z Abrahamem. Bóg błogosławi Izaakowi, bo jest synem Abrahama. Bóg zawarł przymierze z Abrahamem i w tym przymierzu zawierało się już wszystko i teraz więź Izaaka z Bogiem jest po prostu kontynuacją, trwaniem tego przymierza. Zauważmy, że wszystko, co otrzymał Izaak, już przedtem zostało dane Abrahamowi. Abraham został powołany jako pierwszy, by opuścił swój kraj i poszedł do Kanaanu. Jako pierwszy przebywał tak blisko Boga, tak z nim rozmawiał, że został nazwany przyjacielem Boga. Jako pierwszy zrodził dziecko, przekroczywszy wraz z żoną wiek rodzenia. Jako pierwszy był gotowy złożyć swego jedynego syna w ofierze, gdyż wierzył, że Bóg ma moc, by wzbudzać z umarłych. Widzimy, że Abraham jako pierwszy dokonał wielu rzeczy. I dlatego w najpełniejszym tego słowa znaczeniu nazywany może być ojcem. Natomiast Izaak to zdecydowanie postać syna. Izaak przyjmuje wszystko to, co zostało już dane Abrahamowi. Izaak czyni to, co czynił Abraham. Kiedy żył Abraham, Izaak okazywał mu pełne posłuszeństwo. Abraham włożył na niego drewno na ofiarę całopalną i Izaak posłusznie niósł je na wzgórze Moria. Kiedy Abraham związał Izaaka i położył na ołtarzu całopalnym, nie wypowiedział on ani słowa sprzeciwu. Izaak szedł, dokądkolwiek ojciec mu kazał i czynił to, co mu ojciec polecił. Izaak nawet żonę otrzymał niejako w darze od ojca. Gdy zaczął działać samodzielnie, czynił to, co ojciec. Troszczył się o stada, powiększał dobytek, kopał studnie. Nawet owe studnie były w większości studniami, które kiedyś wykopał już Abraham, a Izaak tylko je oczyszczał. Jak wkrótce się przekonamy, nawet grób dla Izaaka został przygotowany przez jego ojca. Tak, Izaak w pełni, po synowsku, dziedziczy wszystko, co należało do jego ojca. To kolejny piękny obraz. Obraz relacji Boga Ojca i Syna. Syn nie czyni nic, czego nie widział u Ojca. Postępuje zawsze zgodnie z wolą Ojca. Posiada wszystko, co należy do Ojca. Jest pod każdym względem jedno z Ojcem. Jest tu zawarta ważna dla nas lekcja. Musimy poznać Boga jako Ojca i Syna. Musimy znać nie tylko Boga jako Ojca, jako Stwórcę, ale także Boga jako Syna, jako Chrystusa, w którym dokonało się nasze zbawienie. Ojciec wszystkiemu daje początek. Syn wszystko wykonuje, doprowadza do celu. Wykonuje wolę Ojca, sprawia, że staje się ona dla nas czytelna, zrozumiała. Sprawia, że staje się dla nas rzeczywistością. W Ojcu i Synu widzimy Boży cel i Boże zaopatrzenie, Boży wzór i Boże życie. Widzimy Boży plan i daną nam Bożą moc, dzięki której jesteśmy w stanie ten plan zrozumieć i realizować. Tego uczy nas w sposób obrazowy przykład Abrahama i Izaaka. To daje nam wgląd w rzeczywistość wspaniałej więzi i wspaniałego dzieła Boga Ojca i Jezusa Chrystusa, Bożego Syna. W końcowej części 26 rozdziału Księgi Rodzaju czytamy w wierszu 25. Izaak zbudował więc tam ołtarz i wzywał imienia Pana. Rozbił też tam swój namiot, a słudzy Izaaka wykopali tam studnię. Bóg objawił się Izaakowi w Beerszebie, mówiąc: nie lękaj się, bo ja będę z tobą i będę ci błogosławił. I Izaak, podobnie jak Abraham, wybudował w tym miejscu ołtarz i wzywał imienia Pana. Bóg objawił się wszystkim trzem patriarchom: Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi. Dlatego Biblia nazywa Pana często Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba. Bóg jest Bogiem Biblii, jest Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba. Dlatego tak ważne jest, byśmy przez całe swoje życie studiowali słowa Biblii, w której się nam objawia żywy Bóg. Dlatego tak ważne też jest, byśmy poznawali wszystkie szczegóły z życia Abrahama, Izaaka, Jakuba, gdyż w ich relacji z Bogiem zawarte są obrazowe, przykładowe lekcje dla nas. Izaak był wyjątkowym człowiekiem, podobnie jak Abraham, gdyż Bóg błogosławił mu. Czytamy od wiersza 26. Potem przybyli z Geraru Abimelek i Achuzat, jeden z przyjaciół Abimeleka oraz dowódca wojska Pikol. Izaak rzekł do nich: czemu przybywacie do mnie? Przecież znienawidziliście mnie i kazaliście mi się od was oddalić. Oni zaś odpowiedzieli: widząc, jak Pan jest z tobą, postanowiliśmy, aby istniała między nami, czyli między tobą a nami, umowa. Chcemy z tobą zawrzeć przymierze, że nie uczynisz nam nic złego, jak i my nie skrzywdziliśmy ciebie, wyświadczając ci tylko dobro i pozwoliliśmy ci spokojnie odejść. Niech ci więc teraz Pan błogosławi. Błogosławieństwo Boże, spoczywające na Izaaku, jest tak widoczne, że otaczający go mieszkańcy Geraru, a także król filistyński Abimelek, chcą żyć z nim w zgodzie i wypowiadają nawet słowa błogosławieństwa. Niechaj Ci więc Pan dalej błogosławi, oby i nasze życie było tak pełne Bożych błogosławieństw, żeby zachęcało i przyciągało do Boga otaczających nas ludzi. W Chrystusie są nam dane wszystkie duchowe skarby niebios. Dzielmy się nimi z innymi, opowiadajmy o Zbawicielu, a będziemy błogosławieni i staniemy się błogosławieństwem dla innych.